paradoks globalizacji, trylemat i rola instytucji. Artykuł Fundacji Dobre Państwo. Jeżeli istnieje jedna metafora, która powinna wisieć w gabinetach zarządów, ministerstw finansów i banków centralnych, tuż obok wykresów inflacji i marż kredytowych, to jest nią moskitiera Daniego Rodricka. To porównanie działa jak skondensowany test na inteligencję instytucjonalną. Można chcieć świeżego powietrza, ale nie wolno udawać, że świat nie ma owadów. Otwarte okno jest obietnicą korzyści płynących z wymiany międzynarodowej, z technologii i konkurencji. Moskitiery nie wymyśla się jednak po to, by okna zabijać deskami. Robi się to po to, by dało się w ogóle żyć przy otwartym oknie, nie zamieniając domu w nocny dyżur ratunkowy po kolejnych ukąszeniach. W tym sensie moskitiera jest dla Rodricka nazwą dla instytucji, regulacji i klauzul bezpieczeństwa, czyli dla tego, co w języku polityki nazywa się przestrzenią manewru. W tym miejscu autor stawia na scenie swoją najsłynniejszą konstrukcję. Fundamentalny trylemat gospodarki światowej. Jego teza ma siłę bezwzględnej logiki. Nie da się jednocześnie osiągnąć maksimum demokracji, suwerenności narodowej i hiperglobalizacji. Można mieć dwa z trzech elementów, przy czym ten wybór nigdy nie jest czysto techniczny. Decyduje on o tym, gdzie lokujemy źródło legitymacji władzy. Hiperglobalizacja, czyli dążenie do głębokiej integracji, oznacza redukcję znaczenia granic dla handlu, kapitału i norm. W takich warunkach państwo narodowe musi kneblować demokrację. Dlaczego? Bo demokratyczne spory o podatki czy standardy pracy stają się toksycznym ryzykiem kontraktowym dla mobilnego kapitału. Rodrik nazywa ten stan złotym kaftanem bezpieczeństwa, gdzie polityka kurczy się do rytuału wyboru bez realnej alternatywy. Gdy układ społeczny demokracji zderza się z żądaniami globalizacji, pierwszeństwo ma wybór krajowy. To jest rdzeń tezy, którą jedni odczytują jako obronę demokracji, a inni jako definicję nowej niepewności. Drugi wierzchołek trylematu, połączenie hiperglobalizacji z demokracją, prowadzi do idei rządu światowego. Wymagałoby to przeniesienia sporów o standardy i podatki na poziom globalnej wspólnoty politycznej. Rodrik traktuje tę perspektywę jako mrzonkę. Uważa, że pluralizmu wartości nie da się szybko przetopić w spójną jedność bez kosztów, które noszą znamiona administracyjnego imperializmu. Pozostaje zatem trzecia konfiguracja. Demokracja połączona z państwem narodowym, ale kosztem hiperglobalizacji. To wariant umiarkowanej globalizacji, który autor utożsamia z duchem Bretton Woods, czyli z tak zwanym płytkim multilateralizmem. Taka globalizacja nie neguje handlu. Neguje jedynie ambicje ujednolicenia wszystkich reguł w imię maksymalizacji przepływów. Jej ideał jest skromniejszy. Cienka warstwa międzynarodowych zasad ma zarządzać stykami między różnymi porządkami, zamiast narzucać globalną harmonizację. Okna na świat mają być otwarte, ale każdy dom ma prawo do własnej siatki, pod warunkiem, że nie używa jej jako pretekstu do duszenia sąsiadów dymem z komina. Sedno konstrukcji Rodricka jest proste. Rynki i państwa nie są dla siebie substytutami, lecz są komplementarne. Rynek nie potrafi sam siebie ufundować, ustabilizować ani ucywilizować. Rynek bez instytucji przypomina maszynę o idealnej geometrii, której brakuje łożysk, smaru i hamulców. Działa znakomicie, dopóki nie zaczyna działać naprawdę. Tę intuicję wyraził Karl Polanyi. Laissez-faire było zaplanowane. To zdanie jest ostrzeżeniem dla tych, którzy z deregulacji czynią naturę, a z instytucji – przeszkodę. Tutaj na scenę wkracza kapitalizm 3.0, czyli rodrikowska próba wielkiej syntezy. Jego poprzednik, kapitalizm 1.0, był XIX-wieczną utopią państwa minimalnego, które niczym nocny stróż pilnuje własności, pozostawiając resztę nieokiełznanemu żywiołowi rynku. Z kolei kapitalizm 2.0 to powojenny ład gospodarki mieszanej, gdzie państwo opiekuńcze osadzono w umiarkowanej globalizacji. Hiperglobalizacja podkopała jednak warunki trwałości tego kompromisu. Odpowiedzią ma być mądra globalizacja, globalizacja z moskitierą. Oznacza to szeroką przestrzeń dla narodowej polityki i uznanie dla instytucjonalnej różnorodności. Globalizacja ma być narzędziem, a nie celem. Ma służyć projektom legitymizowanym przez społeczeństwo. Zagadnienie instytucjonalnej różnorodności jest u Rodricka wręcz ontologią kapitalizmu. Nie istnieje jeden uniwersalny model. Istnieją za to rozmaite konfiguracje prawa pracy, ładu korporacyjnego i systemów finansowych. Każda z nich jest innym kompromisem między efektywnością a bezpieczeństwem. Stany Zjednoczone, Europa kontynentalna czy Japonia kroczyły do nowoczesności zupełnie innymi ścieżkami. Te różnice nie są przypadkową usterką w systemie. to skutek głębokiego osadzenia instytucji w historii, w kulturze prawnej i w zasobach świata przeżywanego. Każda próba pełnej harmonizacji globalnych regulacji musi więc naruszać demokratycznie wypracowane układy krajowe. Wchodzi bowiem na teren, gdzie sporu o słuszność nie da się zredukować do chłodnej kalkulacji kosztów transakcyjnych. Właśnie dlatego Rodrik broni strategii mieszanych. Jest to określenie realistycznej polityki rozwoju, która nie dokonuje ideologicznego wyboru między rynkiem a państwem, lecz traktuje je jako układ sprzężeń zwrotnych. Państwo nie jest tu nocnym stróżem, lecz architektem reguł gry i akuszerką zdolności produkcyjnych. Rynek z kolei działa dobrze dopiero wówczas, gdy opiera się na prawie, stabilizacji makroekonomicznej i instytucjach hamujących drapieżność monopolistyczną. Z tego wynika prawo do przestrzeni politycznej. Państwo może eksperymentować, chronić rynkowe nisze i budować kompetencje. Może to robić, o ile poddaje swoje działania publicznej krytyce, zamiast chować je w retoryce narodowej świętości. Nigdzie logika Rodrika nie odsłania swojej kruchości dotkliwiej niż na polu rynków finansowych. Autor nie jest naiwnym przeciwnikiem kapitału, ale podważa dogmat, jakoby jego niczym nieskrępowana swoboda była z definicji błogosławieństwem. W jego ujęciu globalne finanse to system wyjątkowo podatny na gorączki spekulacyjne i krachy, ponieważ jego integracja wyprzedziła budowę instytucjonalnych fundamentów. Na poziomie państw narodowych zbudowaliśmy cały arsenał zabezpieczeń. Nadzór, bank centralny jako pożyczkodawca ostatniej instancji czy prawo upadłościowe. Ktoś wreszcie ponosi polityczną odpowiedzialność za koszty kryzysu. A na poziomie globalnym? Tu te mechanizmy są jedynie fragmentarycznym echem. Brakuje globalnego banku centralnego, który działałby jak bezwarunkowy strażnik płynności dla całego świata. W efekcie hiperglobalizacja finansowa przypomina architektoniczny absurd, konstrukcję dachu bez ścian. Ciężar ryzyka jest realny, lecz instytucjonalne filary okazują się iluzoryczne. Ta diagnoza nabrała śmiertelnej powagi po kryzysie 2008 roku. Uderzył on nie tylko w bilanse banków, ale i w samą legitymizację porządku opartego na deregulacji. W tym miejscu należy jednak wprowadzić polemikę. Tekst, który nie potrafi sam siebie zaatakować, jest tylko kazaniem dla swoich. Pierwszy zarzut wobec koncepcji Rodrika jest prosty. Moskitiera aż prosi się o to, by stać się semantycznym alibi dla czystego protekcjonizmu. Każdy rząd z łatwością ubierze swój partykularny interes w szaty bezpieczeństwa narodowego. Jeżeli nie wymusimy twardych warunków uzasadniania takich barier, klauzule bezpieczeństwa staną się klauzulami wygody. Wówczas mądra globalizacja degeneruje się do autarki, która po prostu boi się konkurencji. Drugi zarzut dotyczy skali. Strategia mieszana przynosiła efekty tylko w krajach, które potrafiły sprzęgnąć ją z żelazną dyscypliną wyników i kompetentną biurokracją. W zbyt wielu państwach podobne próby kończyły się klientelizmem i korupcją. Stąd prowokacyjne pytanie. A może najważniejsza moskitiera nie wisi na granicy, lecz w samym sercu państwa? Może jest nią wewnętrzny reżim antyrentierski i antymonopolowy, który uniemożliwia prywatnym interesom przejęcie publicznej władzy. Bez tej moskitiery wewnętrznej ta zewnętrzna staje się tylko narzędziem do hodowli komarów krajowych, obficie karmionych publicznym pieniądzem. Trzeci zarzut uderza w finanse. Kapitał to nie tylko przepływ ryzyka, ale także system oceny. Jeżeli odetniemy globalne przepływy, możemy odciąć również cenne sygnały rynkowe i konkurencję dla krajowych oligopoli. Problem nie polega na tym, czy kontrolować kapitał, lecz jak robić to w sposób przewidywalny i prawnie zdefiniowany. Kontrola arbitralna i politycznie impulsywna działa jak zapowiedź miękkiej konfiskaty. Na taki sygnał istnieje tylko jedna racjonalna odpowiedź. Ucieczka. Równolegle nabiera znaczenia zjawisko, które świat biznesu ochrzcił mianem ograniczania ryzyka, czyli de-risking. W istocie jest to geopolityczna reorganizacja globalnych łańcuchów dostaw. Pod powierzchnią danych narasta fragmentacja, bowiem przepływy są przekierowywane wzdłuż nowych geopolitycznych uskoków. Okna na świat wciąż pozostają otwarte, lecz domownicy zaczęli montować w nich nowe siatki. Czasem gęstsze, a czasem zaprojektowane tak precyzyjnie, by wyłapywać tylko jeden konkretny gatunek komara. Gdy spojrzeć na hiperglobalizację jako na projekt normatywny, jej logika odsłania się z porażającą klarownością. Był to program systematycznego eliminowania konfliktu politycznego z obszaru zbiorowej decyzji. Hiperglobalizacja była projektem depolityzacji gospodarki. Jej ukrytą ambicję stanowiło zastąpienie sporów o to, co słuszne, sporami o to, co technicznie konieczne. Rodrik pokazuje, że demokracja nie ginie tu od ciosu toporem, lecz umiera z głodu, metodycznie wydrążona z treści. Wybory się odbywają, lecz kluczowe parametry polityki zostały już z góry ustalone przez logikę mobilnego kapitału. To jest mechanizm wyboru między kolą a Pepsi. Alternatywa formalnie istnieje, lecz różnica jest estetyczna, nie systemowa. W duchu profetycznej racjonalności proponuje rozwiązanie zarazem skrajne i roztropne. Proponuje, aby zasady ruchu w duchu Rodrika uzupełnić o twardą procedurę uzasadniania każdej moskitiery. Byłby to mechanizm wzorowany na teście proporcjonalności, znanym z tradycji konstytucyjnej. Oznacza to, że każde powołanie się na klauzulę bezpieczeństwa i każde selektywne wsparcie przemysłu musi przejść rygorystyczny sprawdzian. Należy wykazać cel, związek środka z celem, brak alternatywy mniej restrykcyjnej oraz mechanizm wyjścia. To jest właśnie moskitiera, której oczka są mierzalne, a nie tylko malowane na płótnie dobrych intencji. Kapitalizm 3.0 nie jest modelem idealnej równowagi. To raczej reżim świadomego zarządzania napięciem między globalną otwartością a demokratycznym samostanowieniem. Gospodarka światowa nie jest systemem, który sam z siebie dąży do normatywnego dobra. Wartości takie jak sprawiedliwość czy stabilność rodzą się wyłącznie w ramach wspólnot politycznych. Dlatego państwo narodowe stoi w centrum tej wizji, jako jedyny realny wehikuł demokratycznej legitymizacji. Mądra globalizacja nie jest projektem jej demontażu, lecz projektem jej recywilizacji. Chodzi o to, by transgraniczne przepływy znów stały się częścią porządku, który obywatele są w stanie zrozumieć i korygować. Globalizacja pozbawiona mechanizmów politycznej korekty budzi lęk i bunt. Kapitalizm 3.0 próbuje ten bunt uprzedzić przez przywrócenie obywatelom poczucia sprawstwa. Czy w świecie, gdzie globalne przepływy kształtują lokalne realia, jesteśmy skazani na wieczną grę w kotka i myszkę między otwartością a ochroną? A może kluczem jest znalezienie takiej moskitiery, która nie tylko ochroni przed ukąszeniami, ale i pozwoli oddychać świeżym powietrzem innowacji? Czy potrafimy stworzyć globalizację, która nie depolityzuje, lecz wzmacnia demokratyczne sprawstwo obywateli?